Triduum Paschalne na podstawie portalu liturgia.pl. Jedyny okres w Kościele, gdy czas celebrowania liturgii zrównuje się z czasem, w którym mają miejsce wydarzenia z życia Jezusa. Czas liturgii utożsamia się z czasem męki. Miejsce celebry staje się przestrzenią drogi krzyżowej. To jedyny czas, w którym chrześcijanie mogą wstępować w ślady Jezusa, postępować tuż za Nim. Chrystus cierpi za nas i zostawił nam wzór, abyśmy szli za Nim Jego śladami. Triduum to czas, w którym znaki, symbole i sakramenty przeplatają się i tworzą naszą więź z Paschą Pana. Znaki ją obrazują, symbole wprowadzają, sakramenty urzeczywistniają. Chrystus umęczony, Chrystus pogrzebany, Chrystus zmartwychwstały. Gdy świętujemy, podkreślamy to przez lepsze jedzenie, biały obrus, bardziej uroczyste ubranie, symbole związane z danym świętem. Z największą liczbą gestów i symboli spotykamy się przy wydarzeniach najważniejszych w naszym życiu, narodzinach, zaślubinach i śmierci. Każda Eucharystia, zwłaszcza liturgia świętego Triduum Paschalnego, odnosi się do rzeczywistości najbardziej fundamentalnej – męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana, dzięki którym my również przezwyciężymy śmierć i wraz z Chrystusem zmartwychwstaniemy. Stąd też ta najświętsza z liturgii jest tak pełna gestów i symboli, które postaramy się przybliżyć. Liturgia świętego Triduum Paschalnego jest jedną całością. Triduum Paschalne trwa nieprzerwanie od mszy Wieczerzy Pańskiej, wieczór wielkoczwartkowy, aż do nieszporów uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w niedzielę wielkanocną wieczorem, a więc trzy pełne doby. Triduum oznacza trzy dni. Wielki Czwartek, msza Wieczerzy Pańskiej. Zanim zaczniemy przyglądać się symbolom i gestom, które są obecne, warto zwrócić uwagę na to, czego nie ma. Może nam się zdarzyć, że wchodząc do kościoła na mszę Wieczerzy Pańskiej, z przyzwyczajenia przyklękniemy przed tabernakulum. Tymczasem tabernakulum jest puste, o czym świadczy zgaszona wieczna lampka. Jest tak po to, aby wszyscy uczestnicy wielkoczwartkowej liturgii mogli przyjąć komunię świętą z chleba konsekrowanego na tej właśnie Eucharystii. To sprawia, że znak spożywania jednego chleba i picia z jednego kielicha staje się bardziej czytelny. Wszyscy wraz z Jezusem i apostołami uczestniczymy w ostatniej wieczerzy. Chrystus teraz wydaje za nas swoje ciało i swoją krew, które teraz spożywamy. Zresztą tak samo powinno się czynić w czasie każdej Eucharystii, udzielać komunii z chleba właśnie konsekrowanego, a nie z tabernakulum. Dobrze by też było, gdyby Wielki Czwartek wszyscy wierni otrzymali komunię świętą pod dwiema postaciami, albowiem to dziś właśnie Jezus mówi: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, ale także bierzcie i pijcie z niego wszyscy. Warto zastanowić się tu nad dwiema sprawami. Przyklęknięcie przed pustym tabernakulum, jeśli nam się zdarzyło, powinno nam dać do myślenia, jak wiele gestów czynimy w liturgii machinalnie, bez zastanowienia, i zaprosić nas do tego, aby czynić te gesty bardziej świadomie, zdając sobie za każdym razem sprawę, kim jest ten, przed którym padamy na kolana. Po drugie, puste tabernakulum przypomina nam, że obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, która być może często nam spowszedniała, nie jest wcale czymś oczywistym, ale jest darem i łaską. Msza Wieczerzy Pańskiej nie różni się bardzo od zwykłej Eucharystii codziennej. Po raz pierwszy po wielkopostnej przerwie zaśpiewamy hymn Chwała na Wysokości Bogu. Będą nam towarzyszyć dzwony i organy, które od tego momentu zamilkną i zagrają ponownie wraz z dzwonami i innymi instrumentami podczas Wigilii Paschalnej, również w czasie chwała na wysokości Bogu. Charakterystyczny na mszy Wieczerzy Pańskiej jest obrzęd mandatum. Co to znaczy? Przykazanie daję wam nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, którą można wtedy wyśpiewać. Gest ten pojawił się w liturgii Wielkiego Czwartku już w VII wieku, chociaż jest o wiele starszy. Synod w Toledo przypomina kapłanom o obowiązku sprawowania tego obrzędu i grozi nawet ekskomuniką trwającą 2 miesiące tym, którzy go zaniedbają. Chwilę wcześniej słyszeliśmy fragment z Ewangelii według świętego Jana, mówiący o tym, jak Chrystus obmywa nogi swoim uczniom. Teraz główny celebrans, który sprawuje liturgię w osobie Chrystusa, in persona Christi, obmywa nogi 12 mężczyznom. Gest ten mówi nam, że istotą ustanowionej przez Chrystusa Eucharystii, w ogóle istotą naszej wiary jest miłość. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Polega ona na byciu dla siebie nawzajem sługami, tak jak Pan Jezus był sługą dla swoich uczniów. Nie jest jednak tak, że kapłan odgrywa scenę z wieczernika. Liturgia to nie tylko pamiątka, wspomnienie tego, co się wydarzyło. Liturgia to uobecnienie w sposób liturgiczny, symboliczny, może nawet mistyczny. Jesteśmy obecni w wieczerniku, a Chrystus, którego kapłan uobecnia, obmywa nam nogi, daje nam swoje ciało i krew. Trzeba nam się tu odwołać do jednego z kluczowych pojęć liturgicznych, jakim jest anamneza, czyli pamiątka uobecniająca. Anamneza, pamiątka uobecniająca. Trudno jest oddać znaczenie tego słowa w języku polskim, we współczesnej mentalności. Pamiątka uobecniająca. Żydzi gromadzą się w noc paschalną na nabożeństwo domowe, ucztę upamiętniającą ów posiłek spożyty w noc wyjścia z Egiptu, opisany w dzisiejszym pierwszym czytaniu, w czasie którego najmłodszy członek rodziny pyta ojca, czym ta noc różni się od wszystkich pozostałych. Wtedy rozpoczyna się opowieść o tym, jak Bóg wyprowadził przodków z Egiptu. Ale historia przodków staje się coraz bardziej opowieścią o tym, co uczynił Bóg dla mnie podczas mojego wyjścia z Egiptu. Pobożni Żydzi mają czuć się tak, jak ich przodkowie, jakby to oni sami w tym pokoleniu zrzucili kajdany niewoli. Historia się uobecnia, a my w niej uczestniczymy i my ją tworzymy. Podobnie jak z przeżywaniem przez nas liturgii świętego Triduum Paschalnego, to nie tylko wspomnienie historii ostatnich ziemskich dni Jezusa, która się naprawdę wydarzyła 2000 lat temu. To, co wtedy raz miało miejsce, poprzez liturgię dzieje się dzisiaj, a my w tym uczestniczymy. Celebrując święte tajemnice tych 3 świętych dni, rzeczywiście, choć w sposób liturgiczny, symboliczny, może mistyczny, jesteśmy wraz z Panem Jezusem i apostołami w wieczorniku. Idziemy za Chrystusem do Ogrójca, towarzyszymy Mu podczas męki, rzeczywiście stajemy wraz z Matką Bożą, świętym Janem i niewiastami pod krzyżem na Golgocie, składamy ciało Pana do grobu, aby wreszcie wraz z Marią Magdaleną zobaczyć pusty grób i rzeczywiście spotkać zmartwychwstałego. Kto choć raz przeżyje Triduum sprawowane z troską o piękno liturgii, śpiewu, w modlącej się pobożnie wspólnocie Kościoła ma szansę rzeczywiście tego doświadczyć. Choć tamto wydarzenie i tamte wydarzenia dokonały się kiedyś jeden jedyny raz, my dzisiaj rzeczywiście w nich uczestniczymy. I nie są to tylko emocje, ale prawdziwe doświadczenie wiary. W tym właśnie kluczu należy rozumieć owo dzisiaj, które wypowiada kapłan Wielki Czwartek, w słowach pierwszej modlitwy eucharystycznej. On to w dzień przed męką za zbawienie naszej całego świata, to jest dzisiaj, wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce. A my w tym rzeczywiście uczestniczymy. To, co dzieje się przez kolejne dni świętego Triduum Paschalnego i w czym bierzemy udział, podążając za Jezusem od Wieczernika przez mękę i krzyż, aż do pustego grobu, dokonuje się w każdej Eucharystii. Tyle tylko, że niejako zamiast trzech pełnych symboli dni jest zaledwie kilkadziesiąt minut zwyczajnej mszy świętej, zwyczajnej w cudzysłowie. Aby zobaczyć w nich całą pełnię symboliki, doświadczyć obecności Chrystusa, trzeba się znacznie uważniej wpatrywać. Głębokie przeżycie liturgii świętego Triduum Paschalnego pomaga lepiej uchwycić sens Eucharystii, piękniej, z większą wiarą w niej uczestniczyć. Msza Wieczerzy Pańskiej kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji. Pierwsze wzmianki o tym obrzędzie pochodzą z VII wieku. Chodziło o przechowanie świętych postaci do komunii Wielki Piątek. Pobożny lud zaczął ozdabiać miejsce przechowywania i tak powstała ciemnica. W czasie procesji przeniesienia śpiewa się stosunkowo młody, bo pochodzący zaledwie z XIII wieku hymn świętego Tomasza z Akwinu. Sław języku tajemnicę, którego dwie ostatnie zwrotki rozpoczynające się od słów przed tak wielkim sakramentem doskonale znamy. Można też zamiast milczących teraz dzwonków użyć kołatek. Zwyczaj ten sięga czasów karolińskich. Po zakończeniu liturgii następuje tak zwane obnażenie ołtarza. Codzienna, czysto praktyczna czynność zdjęcia obrusa z ołtarza w tym świętym czasie nabrała znaczenia symbolicznego i stała się alegorią opuszczenia Jezusa przez uczniów i odarcia go z szat. Należy też wynieść z kościoła krzyże, a te, które pozostały, zasłonić. Wielki Czwartek, msza Wieczerzy Pańskiej. Święte Triduum, Chrystus umęczony, Chrystus pogrzebany, Chrystus zmartwychwstały. Wielki Piątek, liturgia męki pańskiej. Zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła Wielki Piątek nie celebruje się Eucharystii. Liturgię pańską, męki pańskiej, należy sprawować po południu, około godziny 15, chyba że racje duszpasterskie przemawiają za późniejszą porą. Czerwony kolor szat liturgicznych jest nie tyle kolorem męczeństwa, ile królewskiej purpury. Chrystus zjawi się nam bowiem jako Pan królujący z drzewa krzyża. Czytamy dziś opis męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Nawiązuje ten opis do obrzędu koronacji królów izraelskich. Liturgia rozpoczyna się od wejścia asysty w całkowitej ciszy. Ołtarz jest obnażony, bez obrusa, krzyża i świeczników. Celebrant spada na twarz, a wszyscy obecni w kościele klękają. Ten gest zachował się oprócz liturgii Wielkiego Piątku jedynie podczas mszy święceń, a także podczas składania profesji w niektórych zakonach. Celebrans podchodzi do miejsca przewodniczenia i bez żadnego wstępu rozpoczyna modlitwą, po której następują czytania mówiące o męce Jezusa. Z księgi proroka Izajasza i listu do Hebrajczyków oraz pasja według świętego Jana. Stanowi ona centralny element liturgii słowa i dlatego bardzo godne polecenia jest jej zaśpiewanie, co daje celebracji piękna i głębi. Charakterystyczna dla liturgii Wielkiego Piątku jest uroczysta modlitwa powszechna, śpiewana na przemian pomiędzy diakonem i celebransem. Obecny tekst w dużej mierze pochodzi z VII wieku, ale nawiązuje do normalnego formularza modlitwy powszechnej używanego w Rzymie już około 400 50. roku. Wezwań jest 10. Za Kościół Święty, za papieża, za wszystkie stany Kościoła, za katechumenów o jedność chrześcijan, za Żydów, za niewierzących w Chrystusa, za niewierzących w Boga, za rządzących państwami oraz za strapionych i cierpiących. Jednym z najważniejszych elementów liturgii męki pańskiej jest adoracja krzyża. Początki tego obrzędu sięgają IV wieku, kiedy zostały odnalezione przez cesarzową Helenę relikwie Krzyża Świętego. W czasie liturgii sprawowanej w Jerozolimie wierni przychodzili, aby ucałować i adorować drzewo krzyża. Obecnie obrzęd ten można rozpocząć w dwojaki sposób. Albo poprzez przyniesienie do ołtarza zasłoniętego krzyża i stopniowo odsłanianie go przy trzykrotnym śpiewie antyfony „Oto drzewo krzyża”, albo poprzez wnoszenie odsłoniętego krzyża i ukazywanie go przy wejściu do kościoła, na jego środku i przy ołtarzu. Inne śpiewy charakterystyczne dla adoracji krzyża podczas wielkopiątkowej liturgii są też wskazane. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Po raz pierwszy został poświadczony oficjalnie podczas Soboru Chaldejskiego. Uczestnicy liturgii oddają cześć krzyżowi poprzez przyklęknięcie lub zgodne z miejscowym zwyczajem, na przykład przez ucałowanie. Nawet jeśli jest bardzo dużo wiernych, zabronione jest adorowanie więcej niż jednego krzyża, gdyż zacierałoby to jasność i czytelność znaku. Jeden jest krzyż, na którym umarł Chrystus Pan. W takiej sytuacji, po oddaniu czci krzyżowi przez część wiernych, kapłan podnosi go przed ołtarzem, wierni zaś adorują go przez jakiś czas w milczeniu. Czas na osobiste uwielbienie krzyża będzie po zakończeniu liturgii, kiedy zostaje on wystawiony do adoracji. Tak też będzie również przez całą Wielką Sobotę. W pierwszych wiekach Wielki Piątek, ponieważ nie sprawowano Eucharystii, nie udzielano też Komunii Świętej. Później jednak pragnienie przyjęcia ciała i krwi pańskiej również w ten dzień spowodowało dołączenie tego obrzędu, stopniowo coraz bardziej rozbudowanego. Komunii udzielano pod dwiema postaciami z chleba i wina konsekrowanych podczas mszy Wieczerzy Pańskiej, przechowywanych początkowo w zakrystii, a potem w tak zwanej ciemnicy. Od XIII wieku celem podkreślenia Komunii Wielkanocnej wierni nie przyjmowali Komunii Wielki Piątek. Przyjmował ją tylko celebrans. Dopiero forma Triduum Paschalnego z 1955 roku przywróciła Komunię Świętą dla wszystkich. Ostatni obrzęd liturgii męki pańskiej to przeniesienie Najświętszego Sakramentu do grobu pańskiego. Jest to zwyczaj sięgający X wieku, mający wyrazić nasze uczestnictwo w pogrzebie Jezusa. Początkowo grzebano krzyż owinięty w płótno. W niektórych jednak miejscach w Polsce, Bawarii i Austrii składano do grobu również konsekrowaną hostię. Od XVI wieku w Polsce umieszcza się w grobie tylko Najświętszy Sakrament, krzyż natomiast pozostaje na zewnątrz do uczczenia przez pocałunek. Monstrancja przykryta jest welonem symbolizującym całun, w który owinięte było ciało Pana Jezusa. Jest to zarazem zasłoną skrywającą tajemniczość wydarzenia Wielkiej Soboty. Aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej przyklękamy przed krzyżem. Adorujemy Najświętszy Sakrament w grobie pańskim. Tabernakulum natomiast cały czas pozostaje puste. Wielka Sobota. Wigilia Paschalna, którą rozpoczynamy w sobotę wieczorem, liturgicznie nie należy już do Wielkiej Soboty, ale do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Dlatego w mszale rzymskim jest kategoryczne polecenie. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy. Noc Zmartwychwstania Pańskiego, Wigilia Paschalna. W Jerozolimie obrzędy Nocy Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynały się przy grobie pańskim. Patriarcha Jerozolimy wchodził do ciemnego grobu i wychodził z zapaloną świecą. Trudno bardziej wymowny symbol dla ukazania zwycięstwa Zmartwychwstałego nad ciemnością grzechu i nad śmiercią. A jako, że samego momentu Zmartwychwstania nikt nie oglądał i nie potrafimy opisać słowami tego, co się wydarzyło, zatrzymujemy się na symbolach w nadziei, że są one w stanie wyrazić więcej niż słowa. Symbol zapalonej świecy jest obecny w dzisiejszej liturgii. Do ciemnego kościoła wnosimy zapalony paschał. Ileż taki jeden płomień jest w stanie dać światła? Od niego będziemy zapalać nasze świece, podobnie jak od zmartwychwstania Chrystusa bierze początek nasze zmartwychwstanie. Każdy, kto zobaczy to światło coraz bardziej rozjaśniające Kościół, nie potrzebuje słów, by zrozumieć, że Pan prawdziwie zmartwychwstał i jest światłością świata. Nie sposób w tej katechezie omówić całej głębi i pełni znaczenia liturgii Wigilii Paschalnej. To, co istotne, to, co ważne. Triduum Paschalne. Chrystus umęczony, Chrystus pogrzebany, Chrystus zmartwychwstały. To święte trzy dni, które trwają nieprzerwanie od mszy Wieczerzy Pańskiej, wieczór wielkoczwartkowy, aż do nieszporu w uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w niedzielę wielkanocną wieczorem.